Mam kolejną mega informację z Ewangelii świętego Łukasza z 8 rozdziału. Otwórzmy sobie. A więc dobrych informacji ciąg dalszy, bo Ewangelia jest dobrą informacją, jest dobrą nowiną. Nie wszystkim się podoba, ale ogólnie rzecz biorąc to dobra nowina mówiąca o stosunku Boga do człowieka. I myślę, że i dzisiaj coś więcej dowiemy się na temat tego, jak Bóg traktuje człowieka, jak Bóg patrzy na człowieka. Ewangelia Łukasza, 8 rozdział. I myślę, że będziemy tą historię śledzić tak troszeczkę po kolei. Więc na początek proponuję, żebyśmy przeczytali dwa pierwsze wersety z Bożego Słowa. A oto przyszedł mąż imieniem Jair, który był przełożonym synagogi i padł do nóg Jezusa i prosił go, aby wstąpił do jego domu. Gdyż miał córkę, jedynaczkę, w wieku około 12 lat, a ta umierała. A gdy on wszedł, tłumy cisnęły się do niego. Oto zapis czegoś, co autentycznie wydarzyło się w tamtych czasach. I zawsze, kiedy czytam Boże Słowo, próbuję sobie wyobrazić te momenty, te wydarzenia, które miały miejsce. To nie jest, wiecie, coś, co sobie człowiek wymyślił. To nie jest coś, co człowiek napisał tylko po to, żeby wzbudzać jakąś sensację, ale to są fakty, które miały miejsce w tamtym czasie i również to są fakty, które głęboko wierzę przemawiają do jednego serca w XXI wieku. W Polsce tysiące dzieci zmaga się ze schorzeniami, wobec których medycyna wciąż pozostaje bezsilna. I wiecie, jednocześnie są to tysiące niespełnionych dziecięcych marzeń. Fundacja Dziecięca Fantazja powstała, aby spełniać marzenia nieuleczalnie chorych dzieci. I wiecie, są to różne marzenia. To jest dostać rower górski, to jest dostać laptopa, klocki Lego, pojechać na wycieczkę, spotkać się z jakąś gwiazdą sportu czy piosenki, obejrzeć jakiś koncert czy mecz na żywo. Ale ta fundacja musi zmierzyć się z jeszcze jednym wyzwaniem. Zdążyć. Natomiast te chore dzieciaki i ich rodzice te wszystkie marzenia oddałyby w zamian za to jedno. Żyć. Zdążyć i żyć. Dwa krótkie słowa, a jakże o ogromnym znaczeniu. Dwa słowa, których i rodzice, i te dzieci chciałyby się uchwycić, a może dwa słowa, których dzisiaj ty na tym miejscu chciałbyś się uchwycić. Jeszcze zdążyć, jeszcze żyć, coś zmienić w swoim życiu. Spróbujmy sobie wyobrazić tą historię, tą sytuację. Okolice Kafarnaum, zwykły upalny dzień, jak to na Bliskim Wschodzie. Ale w pewnym domu rozgrywa się dramat. Nie pomagają już żadne lekarstwa. Właśnie ostatni lekarz, który jeszcze mógł coś poradzić, bezradnie rozkłada ręce, spuszcza głowę i wychodzi, dając do zrozumienia, że tu się nie da już nic zrobić. Matka zanosi się od płaczu, a ojciec nerwowo chodzi z kąta w kąt, od ściany do ściany. A na łóżeczku leży ich 12-letnia córeczka i właśnie wydaje ostatnie tchnienia. W wielu domach słychać śmiech, ale w tym domu już dawno nikt się nie śmiał. W wielu domach tętni życie, ale tutaj właśnie życie ustaje. Nad domem Jaira zawisła czarna chmura. Wiecie, jak na ironię. Słowo Jair oznacza, niech Bóg mi zaświeci, albo Bóg moim światłem. A nad domem Jaira zawisła czarna chmura bezradności, beznadziei, rozpaczy i nie widać nawet promyka jakiegokolwiek światła. Dąbrowa Górnicza, zwykły szary dzień. W wielu domach tętni życie, w wielu domach słychać radosne okrzyki, ale być może nie w twoim. To może radosny dzień dla setek i tysięcy ludzi, ale może nie dla ciebie. Patrzysz, jak inni się cieszą, a tobie wcale nie jest do śmiechu. W wielu domach biegają, skaczą dzieciaki, może gra muzyka, a ty masz wciąż oczy pełne łez. Rozglądasz się dookoła i wszystko, co widzisz, to śmierć. Patrzysz z niedowierzaniem, jak właśnie umiera twoje małżeństwo. Tętno twojej płynności finansowej może jest już ledwo wyczuwalne. Twoja relacja z dziećmi może jest już bliska agonii. Twoje zdrowie wyraźnie się pogorszyło, a to może, w co do tej pory wierzyłeś, czy wierzysz, nie przynosi żadnych rezultatów. Co jeszcze w takiej sytuacji można zrobić? Może byłeś u niejednego specjalisty, może pukałeś i pukałaś do niejednych drzwi, może prosiłeś kogoś, czy może nawet niejedną osobę o modlitwę. Jesteś przekonany, że zrobiłeś już wszystko i załamany, że nie możesz już zrobić nic. Ale czy na pewno spróbowałeś wszystkiego? Ostatnio często opowiadam taką historię o małym chłopcu, którego ojciec poprosił, aby z podwórka usunął ogromny kamień. I wiecie, chłopiec podszedł pod ten kamień i spróbował z jednej strony, spróbował z drugiej strony, jeszcze z innej strony. Trochę się pomocował, machnął ręką i poszedł. I w końcu, wiecie, zrezygnował, przyszedł do ojca. A ojciec się pyta: synu, czy zrobiłeś już wszystko? A mówi: tak, tato, zrobiłem już wszystko. Czy na pewno próbowałeś wszystkiego? Tak, tato, na pewno próbowałem wszystkiego. Ale tato mówi: nie, synu, nie spróbowałeś wszystkiego. Zapomniałeś jeszcze o jednej rzeczy. Wiecie, syn wytrzeszczył oczy, a tata mówi: nie poprosiłeś mnie o pomoc. Mówi: razem byśmy to mogli zrobić. I może próbowałeś już wszystkiego, może próbowałaś uchwycić się jednego, ale wiedz jedno, jest jeszcze ktoś na tej ziemi, jest jeszcze ktoś w tym wszechświecie, ktoś, kto może, wiecie, nie jeden głaz przesunąć, ktoś, kto może nie jeden ciężar zdjąć z twojego serca, ktoś, kto może drzwi Pałacu Kultury otworzyć, żeby tam zrobić ewangelizację. Amen? I wiecie, wiele ludzi przypomina takiego chłopca, który sam mocuje się, który sam próbuje coś usunąć ze swojego życia, coś, co go przygniata, coś, co mu ciąży, zmaga się sam ze swoimi ciężarami. Bezskutecznie, wiecie, może ktoś próbuje coś usunąć, coś przesunąć, unieść, ale nie ma siły. Jezus natomiast powiedział słowa, które myślę dla nas są ważne, dla nas są ogromną zachętą. Jezus powiedział: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście utrudzeni i uginacie się pod ciężarem, a ja wam sprawię ulgę. Przyjdźcie do mnie wszyscy. A więc to zaproszenie jest dla każdego, słuchajcie. To nie jest dla wybranych, to nie jest dla VIP-ów zaproszenie, ale to jest zaproszenie dla każdego, kto tylko czuje się utrudzony, kto tylko ugina się pod swoim ciężarem. Mówi: przyjdź do mnie, przyjdź do mnie. Spróbuj jeszcze tej jednej rzeczy. Ale wiecie, tu nie chodzi też tylko o to, żeby przyjść i to wszystko. Dalej Pan Jezus mówi: weź na siebie moje jarzmo, a więc przyjmij moje warunki, przyjmij moje rozwiązanie. Problem w tym, że my ludzie lubimy mieć swoje rozwiązania. To my lubimy stawiać warunki i nie lubimy, jak nam warunki się stawia. Ale Pan Jezus mówi: przyjmijcie moje warunki, moje zasady. I co się stanie, jaki będzie rezultat? Znajdziecie odpocznienie, znajdziecie ukojenie. Zwróćcie się do mnie, a ja wam pomogę. Wiecie, Jair miał wszystko, o czym mógłby pomarzyć taki przeciętny obywatel Izraela. Był przełożonym synagogi, co zapewniało mu mocną pozycję w społeczeństwie. Synagoga w tamtym czasie stanowiła centrum religijne, kulturalne i polityczne miasta. Miał poważanie, miał wykształcenie, miał pieniądze i miał posadę do emerytury. Miał wszystko oprócz jednego i za to jedno oddałby wszystko. Bardzo chciał widzieć z powrotem swoją córkę na nogach. Bardzo chciał widzieć, żeby jego córeczka znowu się uśmiechała. Bardzo chciał widzieć to, że kiedy wraca z pracy, jego dziecko rzuca mu się na szyję. Całuje go w policzek i mówi: tato, kocham cię. Można mieć wszystko, słuchajcie, i czuć się tak, jakby się nie miało nic. Max Lucado powiedział, że przychodzi taki czas w życiu człowieka, kiedy to, co możesz zaoferować, jest niczym w porównaniu z tym, o co musisz poprosić. Wiecie, czasami ludziom się wydaje, że mocno stąpają po gruncie, że mocno stąpają po tej ziemi. Są pewni siebie. Może mają jakieś plecy, znajomości, pełne konta. Ale czasami, wiecie, musimy ugiąć nasze kolana. Czasami musimy pochylić nasze czoła, pochylić nasze głowy w naszej niemocy, pomimo tego, że może wiele mamy. Ani pozycja, ani uznanie, ani pieniądze, ani znajomości nie były w stanie pomóc Jairowi i jego rodzinie. I wiecie, Jair staje przed wyborem. Albo iść do Jezusa, albo iść do zakładu pogrzebowego. Poświęcić reputację, czy poświęcić córkę. Być może jeszcze raz pogląda na łóżeczko, w którym kona jego dziecko. Wiecie, i może sobie myśli, trzeba być głupcem, żeby nie spróbować. Trzeba być głupim, żeby zlekceważyć te informacje, które gdzieś docierają do jego uszu. I czytamy: oto przyszedł mąż imieniem Jair, jeszcze raz, 41 werset, który był przełożonym synagogi, padł do nóg Jezusa i prosił go, aby wstąpił do jego domu. Wiecie, co sobie pomyślałem? Prawdopodobnie Jezus nigdy by nie trafił do domu Jaira, gdyby wcześniej nie przyszła tam śmierć. Pytanie, co musi umierać jeszcze w twoim życiu? Co musi umierać w twoim domu? Czego musi dotknąć śmierć, żebyś przyszedł do Jezusa? Żebyś poświęcił może swoją reputację? Żebyś może poświęcił to, co ludzie powiedzą? Żeby doświadczyć prawdziwego życia? Czego jeszcze musi dotknąć śmierć, żebyś się opamiętał? Wiecie, to tak jak z Faraonem i z tymi plagami egipskimi. Wiecie, Faraon tracił po kolei. Tracił ludzi, tracił bydło, tracił pola, tracił sady, tracił wodę i nic. Dopiero jak stracił syna, to się na chwilę chociaż opamiętał. Co jeszcze musi się wydarzyć w twoim życiu? I co jeszcze chcesz poświęcić, zanim zrozumiesz, że Bóg cię nie chce skrzywdzić? Że Bóg chce cię tylko uratować? Wiecie, to co zrobił Jair, to wymagało naprawdę pokory. To wymagało przyznania się, że w jego domu dzieje się coś niedobrego. I wiecie, on nie próbował umówić się z Jezusem na osobności. Nie wysłał do niego SMS-a, ani e-maila, ani to nie była jakaś anonimowa rozmowa. Nie załatwiał wizyty pokryjomu. Był gotowy stanąć przed Jezusem i był gotowy stanąć przed ludźmi. i powiedzieć, co go boli. Był gotowy, wiecie, zrobić coś, co wielu ukrywa. Dzisiaj wielu ludzi ukrywa to, co dzieje się za drzwiami ich domów. Przyznanie się do tego, że sobie nie radzą, że zderzyli się z czymś, co ich przerasta, wydaje się być taką oznaką, wiecie, słabości. Niektórzy ludzie, powiem wam, wolą patrzeć na śmierć swojego małżeństwa, jak wyjść z domu w celu poszukiwania ratunku. Wolą nie wpuszczać nikogo za próg, żeby się nikt nie dowiedział, że tam relacja, powiedzmy, jest bliska agonii. Wolą udawać, że dzieci są wspaniałe, że wszystko jest w porządku, że się nic nie dzieje, podczas gdy umierają tak naprawdę złapane w sidła grzechu. Ale to nie wypada powiedzieć, bo co sobie inni pomyślą? Wiecie, takie żałosne myślenie też do Kościoła niestety się wkradło. Ludzie zmagają się, siadają w niedzielę w kościołach z uśmieszkami na ustach, ale myślami są zupełnie gdzie indziej. A powiem wam, niektórym nawet z kościoła do domu się nie chce wracać. Kłótnie, przekleństwa, oskarżenia, zdrady i ciągłe awantury o pieniądze. Oto co dzieje się za drzwiami niejednych domów. Za drzwiami niejednych chrześcijańskich domów. I wiecie, przyznanie się do problemu, przyznanie się do grzechu, otworzenie drzwi, żeby to ujawnić, chcę wam powiedzieć, to pierwszy krok do uzdrowienia. Musimy pamiętać jedno, że Jezus nie wchodzi przez zamknięte drzwi. I chcę wam powiedzieć, ja nieraz otwierałem drzwi mojego domu. I nieraz dzieliłem się swoimi problemami, nieraz wyznawałem swoje grzechy. I nieraz rozmawiałem z ludźmi, do których mam zaufanie. I chcę powiedzieć, nieraz modliliśmy się i przychodziło uzdrowienie. Nieraz prosiłem starszych zboru o to, żeby przyszli do mojego domu. O to, żeby się pomodlili o mnie i o mój dom. Bo ja już nie widziałem innego wyjścia. Mogłem to ukryć i udawać, że jest wszystko w porządku. Pytanie, gdzie bym był dzisiaj? Najgorsze jest być trupem, wiecie, i udawać, że się żyje. Jair nie miał zamiaru robić dobrej miny do złej gry. Nie udawał ani nie ukrywał problemu. Postanowił pójść do Jezusa, a Jezus postanowił pójść do Jaira. Teraz tylko pozostał wyścig z czasem. Zdążyć i żyć. Wiecie, kiedy wydaje się, że wszystko idzie dobrze, kiedy wydaje się, że wszystko już jest na dobrej drodze, kiedy wydaje się, że już pierwsze lody przełamałem i widzę reakcję Jezusa, tak, widzę Bożą odpowiedź na swoje modlitwy, widzę, że w moim życiu coś zaczyna iść w dobrym kierunku, to nagle pojawiają się nieoczekiwane przeszkody. I wiecie, i w tej historii to widzimy, nagle Jezus zatrzymuje się. Powodem tego jest jakaś kobieta. Ja dzisiaj nie będę się tutaj skupiał na tym przypadku, tak? To jest temat na osobne kazanie. Ale chciałbym zwrócić uwagę na to, że właśnie w sytuacjach, kiedy widzimy, że wszystko idzie płynnie, kiedy wydaje się, że zdążymy, kiedy wydaje się, że nie będzie przeszkód, one zaczynają się pojawiać. I chcę, żebyśmy wiedzieli dobrze, że musimy być przygotowani na przeszkody. Słuchajcie, siostry i bracia, chrześcijanie, w chrześcijańskim życiu są przeszkody i będziemy je napotykać. Biblia nigdzie nie mówi, że ich nie będzie, ale Biblia dostarcza dowodów, że Bóg przez te przeszkody nas przeniesie, że Bóg będzie z nami w tym. Wiecie, i cały tłum z Jezusem się zatrzymuje. Jezus chce zobaczyć tą, która się go dotknęła, a Jair chce zobaczyć, jak w końcu Jezus dotyka jego córkę. Jezus liczy na to, że kobieta się ujawni, a Jair zaczyna już liczyć każdą minutę. W końcu po krótkiej wymianie zdań Jezus mówi takie słowa do tej kobiety. Córko, wiara twoja uzdrowiła cię, idź w pokoju. I możemy odetchnąć z ulgą. Zobaczcie, że jak to jest też i wmontowane w tą historię, jak to też i było po drodze, jak to powinno zbudować też i wiarę Jaira, jak powinno to go podnieść na duchu, że ktoś jeszcze po drodze został uzdrowiony. A więc nie myliłem się, miałem rację, ten Bóg, do którego się zwróciłem, On ma moc, On może mnie przeprowadzić. Zrobił to w tym momencie dla kogoś. Ale wiecie, nagle za tymi słowami idzie niczym rakieta powalająca wiadomość, którą donosi posłaniec z domu Jaira. I czytamy, gdy on jeszcze mówił, nadszedł ktoś od przełożonego synagogi, mówiąc: umarła córka twoja, nie trudź już nauczyciela. Słuchajcie, posłaniec właśnie doniósł: Jairze, przykro mi, ale już za późno. Nie trudź już nauczyciela, czas zająć się teraz pogrzebem, trzeba iść do zakładu pogrzebowego. Co za wiadomość, jak on musiał się czuć w tym momencie. A tak blisko był. Co myślał? Ja myślę, że wiecie, sekundy w jego życiu może trwały godziny, minuty. Co teraz dzieje się w sercu i co teraz dzieje się w umyśle Jaira? Miało być tak dobrze. Mieliśmy zdążyć. Za późno. Wiecie, dla niejednego to brzmi jak wyrok. Za późno zgłosił się pan do lekarza. Teraz już nic nie możemy zrobić. Albo za późno wezwała pani pogotowie. 5 minut wcześniej i mąż by przeżył. Albo za późno pan przyszedł. Kilka dni wcześniej ktoś wziął pańską ofertę pracy. Albo za późno czekałam i tak się już nie zmienisz. Odchodzę. Mówi żona do męża, którego opuszcza. Za późno. Teraz już nic się nie da zrobić. I wiecie, wielu ludzi chodzi w poczuciu winy, dlatego że się spóźnili. Spóźnili się, by może kogoś uratować. Spóźnili się może, by komuś powiedzieć o Jezusie i o życiu wiecznym. Spóźnili się, by coś zmienić i żeby coś poukładać, czy na nowo poukładać sobie w życiu. I wiecie, Jair poczuł przez moment, co to znaczy za późno. Poczucie winy wymieszane ze świadomością straty musiało być, wiecie, jak strzała przeszywająca serce. Ale chciałbym, żebyście zapamiętali teraz to jedno słowo. Czy zdanie, może nie słowo, ale zdanie. To, co dla nas oznacza za późno, to, co w naszych oczach jest za późno, to dla Boga jest okazją do tego, żeby obdarować nas swoją łaską. Dla Boga jest okazją, żeby okazać swoją moc. Słuchajcie, dla Boga nie jest za późno. Jeszcze raz zapamiętajmy to. To, co dla nas jest za późno, dla Boga jest okazją do tego, żeby wyrazić swoją moc, żeby wyrazić swoją miłość, żeby okazać człowiekowi łaskę. Chcę wam powiedzieć, dla niejednego tutaj na tej sali było już za późno. Może najbliżsi cię już skreślili. Może najbliżsi już machnęli ręką na ciebie i powiedzieli: za późno. Z ciebie to już nic nie będzie. Wiecie, ludzie patrzyli, jak nie jeden z nas się staczał. Może patrzyli, jak nie jeden z nas leżał gdzieś przy drodze. Może patrzyli na nasze zepsute serca, na nasze ohydne czyny i mówili: za późno. Dla ludzi było za późno, ale dla Boga nie było za późno. I chcę ci powiedzieć, czy masz świadomość, że siedzisz tutaj na tej sali tylko i wyłącznie z jednego powodu, że dla Boga nie było za późno. Siedzisz tu na tej sali, bracie, siostro i przyjacielu, dlatego, że dla Boga nie było za późno. Dlatego, że On się nie spóźnił, żeby ci się ukazać, żebyś miał możliwość Go poznać. Żebyś miał możliwość spotkać go na swojej drodze, nie w sposób fizyczny oczywiście, ale w sposób duchowy. I siedzisz tu na tej sali, ponieważ dla Boga nie było za późno. W momencie, kiedy inni może spisali cię na straty, Bóg zapisał cię w księdze żywota. Halleluja. W momencie, kiedy inni machnęli na ciebie ręką, Bóg Wszechmogący spojrzał na twoje życie i postawił właśnie na ciebie. Postanowił właśnie postawić na ciebie. Nie wiem dlaczego. Ja do dzisiaj się zastanawiam. Choć mówię, nie jakoś, nie robię jakichś tutaj, wiecie, wywodów wielkich. Co sprawiło, że Bóg wybrał właśnie mnie? Ja mówię, Boże, ja w sobie nic dobrego nie znajdywałem. Nic dobrego w sobie nie znalazłem. A Ty wybrałeś właśnie mnie. Słuchajcie, tysiąca, może setki takich alkoholików jak ja chodziło w tym czasie tutaj, w tej okolicy. A Bóg wybrał właśnie mnie. Moje serce jest pełne wdzięczności dla Niego. Za okazaną mi łaskę. I miej świadomość, bracie, siostro, że Bóg postanowił cię wybrać. Może podczas tego, że inni cię spisali na straty. Bóg zbiera takie odrzucone, popękane, wiecie, naczynia, żeby uczynić z nich szlachetne, zaszczytne naczynia, które będzie używał. Jair przez moment czuł się jak taka pęknięta skorupa. Wszystko w nim popękało. A najbardziej pęknięte było serce. Wiecie, próbuję sobie go wyobrazić. Po takiej wiadomości, jak my byśmy wyglądali. Wiecie, mnie to chyba zbierali od razu w tej samej minucie. Wiecie, oczy pełne łez, nogi jak z waty. Chcesz powiedzieć słowa, nie możesz. I tylko jedna myśl uporczywie bombarduje jego umysł. Panie Jezu, to nie jest w porządku. Boże, spóźniłeś się. To nie jest w porządku. Wybrałeś zdrowie kobiety, a nie mojego dziecka. Na innych ci bardziej zależy niż na mnie. Zobaczcie, że możemy popaść w takie myślenie. Kiedy patrzymy, jak dzieci innych ludzi się nawracają, a nasze dzieci cały czas są w świecie. Kiedy patrzymy, jak inni są pełni zdrowia i witalni, podczas gdy ja muszę ciągle zmagać się z jakimiś dolegliwościami. Patrzysz, jak inni są zadowoleni z pracy, jak z radością idą do pracy, a ty włóczysz nogami, bo znowu szef się przejedzie po tobie, bo znowu cię na wypłacie oszukają. I mówisz, Panie Jezu, to nie jest w porządku. Innym pomogłeś. A co ze mną? Wiecie, ten stan, ten traumatyczny stan, przerywają słowa, słuchajcie, które brzmią jakby nie z tego świata. Jeszcze nie wszystko stracone. Ja nie wiem, co ja bym w tym momencie zrobił. Czy bym się śmiał, czy bym zemdlał już całkowicie. Ale pamiętajmy, że dla Boga nigdy nie jest za późno. Jeżeli On mówi nie wszystko stracone, to nie wszystko stracone. Jeżeli On mówi, że ma moc odbudować twoje życie, to On tak zrobi. On z niczego potrafi zrobić coś. Czy wierzymy w to? On to, co nie ma, powołuje do bytu. Amen. I wiecie, to, co zeżarła szarańca przez 40, 50 czy nawet 60 lat, Bóg mówi, że wynagrodzi. Może mówisz za późno już, żeby znaleźć sobie współmałżonka. Może mówisz za późno już, żeby się uczyć. Może mówić za późno już, żeby cokolwiek się zmieniło. Ale dla Boga nie jest za późno. Z Nim mogę wszystko. Jeśli tylko się Go uchwycę. Jezus właśnie mówi takie słowa do Jaira, które mówią nie wszystko stracone. Jezus usłyszawszy to odpowiedział mu, nie bój się, tylko wierz. A co? A będzie uzdrowiona. To niemożliwe. Jedni mówią, że nie żyje, a Jezus mówi, będzie uzdrowiona. Mówi, Jairze, uwierz tylko, a to, co niemożliwe, stanie się możliwe. Przestań się bać. Zacznij ufać. Nie słuchaj, co mówią inni. Posłuchaj, co ja do ciebie mówię. Ona jest martwa, a ja ci powiadam, że żyć będzie. I wiecie, Jair staje przed kolejnym wyborem. Zobaczcie, że życie składa się z ciągłych wyborów. Albo zawalę coś na amen. Albo podejmę jedną karkołomną decyzję, która może nie wszystkim się spodoba, ale dla ciebie może być zbawienna. I Jair staje przed wyborem. Uwierzyć w to, co mówią ludzie, czy uwierzyć w to, co mówi Bóg. Ja myślę, że nie tylko, wiecie, ludzie zaatakowali umysł Jaira. Ja myślę, że sam diabeł tam stanął, aby zasiać zwątpienie. Bo jest specjalistą od tego. Wiecie, kiedy coś nie wychodzi, kiedy stajemy w jakiejś naprawdę trudnej sytuacji i Bóg mówi, żeby im zaufać, chcę wam powiedzieć, diabeł pierwszy przychodzi. I mówi, nie, to tak nie może być. Ten Bóg cię na pewno kiwa. Nie, nie, to słowo nie może się spełnić w twoim życiu. To jest niemożliwe. Problem w tym, że chrześcijanie bardziej diabłu wierzą jak Bogu. Czyj głos zaakceptować, a czyj głos zignorować? Kto ma rację, a kto się myli? Wiecie, to są pytania, z którymi musimy się zmierzyć. I wiecie, nierzadko odpowiedzi na nie wymagają od nas wiary. Decyzje, które podejmujemy, wymagają od nas wiary. Dlatego musimy wiedzieć, komu wierzyć i w co wierzyć. I chciałbym, żebyśmy jeszcze chwilę zastanowili się nad wiarą. O co tu chodzi, wiecie, w tej wierze całej, tak? Ktoś może powiedzieć, no ja wierzę, tak? Ale my musimy wiedzieć, w co wierzymy. My musimy wiedzieć, komu wierzymy. I chciałbym właśnie zwrócić na to coś, co spowodowało uzdrowienie kobiety cierpiącej na krwotowód od 12 lat. Chciałbym zwrócić uwagę na to coś, co miało przynieść nadzieję Jairowi, czego tak naprawdę Jezus od niego oczekiwał i co wymagał. Chciałbym zwrócić uwagę na to coś, czego Jezus będzie oczekiwał, jak przyjdzie i czego będzie szukał, gdy powtórnie przyjdzie na tą ziemię. I wiecie, świat codziennie składa nam propozycje różnego kalibru. Banki rzucają, wiecie, jak z rękawa kredytami, które rzekomo mają nas uszczęśliwić. Reklamy bombardują nasze umysły, żeby pobudzić tylko nasz apetyt na konsumpcję, żeby pobudzić naszą chciwość. Różne firmy serwują listę produktów, które mają spełnić nasze marzenia. Wiecie, kobiety liczą każde kalorie, bo ktoś im obiecał, że jak będą wyglądać jak ofiary obozów zagłady, to zdobędą każdego faceta. A faceci z kolei faszerują się sterydami i pakują na siłowni, bo wzorem mężczyzny już nie jest Jezus, ale Pudzianowski. Promocja w centrum handlowym, słuchajcie, przyciąga więcej ludzi wierzących niż spotkanie modlitewne. A gazetki z hipermarketu przemawiają do chrześcijan głośniej niż Biblia. I wiecie co? I wszyscy chcą, żebyśmy im uwierzyli. Wszyscy chcą, żebyśmy wierzyli w to, co proponują. I to jest ważne, słuchajcie, dla naszego życia, bo jesteś tym, w co wierzysz. W co wierzysz, tym jesteś. Jeśli uwierzysz, że kredyt spełni twoje marzenia, to będziesz dłużnikiem. Jeśli uwierzysz, że ciągłe odchudzanie uczyni cię atrakcyjniejszą, to jesteś na dobrej drodze, żeby stać się anorektyczką. Jeśli uwierzysz, że łódka Bols dostarczy ci prawdziwych wrażeń, to jesteś na dobrej drodze, żeby być alkoholikiem. Wiecie, takie są fakty. I wiara wtedy ma tylko sens. I wiara wtedy jest skuteczna, jeśli wierzy się w to, co jest zgodne z prawdą, a nie z naszymi przekonaniami, albo z czymś, co wierzę, ale tak naprawdę nie sprawdziłem. Wiecie, możemy być przekonani i głęboko wierzyć, że 2 razy 2 jest 5. A kto mi zabroni? Z tym, że to nie będzie działać w moim życiu. Dlatego, że prawda istnieje tylko jedna. na temat działania 2x2. To zawsze było i jest 4. Możesz być przekonany, że Himalaje są w Afryce. I możesz tam całą, wiecie, możemy całą ekspedycję tam posyłać. Na przykład do Sudanu, bo wierzymy, że tam są Himalaje. Ale tam nie znajdziemy, dlatego że są w Azji. Mogę być przekonany, że do Boga jest wiele dróg. Ale prawda jest tylko jedna i droga jest tylko jedna. Jezus powiedział, jestem droga, jestem prawda, jestem życie i nie ma innej drogi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Amen. Możesz być przekonany, że będziesz zbawiony z uczynków. Że twoje poprawne postępowanie i twoja religijność doprowadzi cię do zbawienia. Ale prawda jest tylko jedna. Że zbawienie otrzymuje się w darze, z łaski w odpowiedzi na pokutę. I nie ma innej możliwości, żeby otrzymać dar zbawienia. Jak tylko przez pokutę. Jak tylko przez zmianę postępowania. Jak tylko przez odwrócenie się od swoich grzechów. Nie wiem, czy rozumiemy, o czym mówię. Wiecie, nie jest ważne w ogóle to, czy ja w coś wierzę. Bo wiecie, ludzie są zadowoleni, że w ogóle w coś wierzą. Tak? Że ludziom wystarczy sama świadomość, że Bóg jest i oni w to wierzą. I są zadowoleni. Wiecie, jak to nazywają? Tak dumnie mówią to, że jest wierzący, niepraktykujący. I dumni są z tego. Ja z tymi hipokrytami? W jednej ławce kościelnej? Ja to jestem wierzący. Ale z nimi nie będę siedział, nie praktykuję. Wiecie, wyobrażam sobie cukrzyka, który wierzy w moc insuliny, ale nie praktykuje. To dla niego już jest za późno. Wreszcie ludzie zadowalają się tym, w co wierzą. Czy że w coś tam wierzą. Ale najważniejsze dla człowieka jest to, czy wierzysz to, co jest prawdą. Czy tylko jakimś przypuszczeniem. Może wierzysz tak, a nie inaczej, bo wszyscy tak wierzą. Albo że któreś już pokolenie tak w twoim domu wierzy. Ale czy twoja wiara ma pokrycie z prawdą, to jest najważniejsze. Chcę wam powiedzieć tak. Kopernik, kiedy odkrył, że Ziemia krąży wokół Słońca, wiecie co? Cały świat wierzył inaczej. W tym czasie cały świat wierzył zupełnie inaczej. I chcę wam powiedzieć, że cała silna wiara całego świata i ich przekonanie nie zmieniło tej prawdy. Kwestia czasu, słuchajcie, i każdy się dowiedział, co jest prawdą. To była tylko kwestia czasu i wszyscy mogli poznać prawdę, że Kopernik miał rację. I wiecie, kiedy Jair usłyszał, że córka nie żyje, pewnie pomyślał to, co wszyscy, że za późno, że już po wszystkim. Ale to była kwestia czasu i każdy się przekonał, że Chrystus ma moc nawet umarłych wskrzeszać. I uwierzyli w to. Wiecie, i to tylko kwestia czasu, a każdy stanie przed wszechmogącym Bogiem. Każdy zda sprawę ze swojego życia. Każdy będzie się musiał rozliczyć z każdego nieużytecznego słowa. Gdyby nie Boża łaska, to powiem wam, każdy z nas blado wypada. Bledziutko. Ale chcę wam powiedzieć, możemy w to nie wierzyć, ale prawda jest taka, że każdy stanie przed wszechmogącym Bogiem. Możesz być ateistą i wierzyć, że Boga nie ma. Zobaczcie, że ateiści też wierzą. Bo się mówi, że ateiści nie wierzą. Oni wierzą, że Boga nie ma. Ale ich przekonanie nie zmieni tego faktu, że Bóg jest. I w stosownym czasie się o tym przekonają. Biblia mówi, że każdy zobaczy. Zobaczą tego, kogo przebodli. Musimy pamiętać, że prawda wyzwala, ale kłamstwo zniewala. Wiecie, jeśli twoja wiara nie zadawala cię, jeśli w to, co wierzysz, nie powoduje w tobie takiego ożywienia, radości, wypełnienia pustki w twoim sercu, jeśli to, co to, w co wierzysz, bardziej cię nudzi, jak pokrzepia, albo bardziej jest dla ciebie takie uciążliwe, to ja myślę, że wciąż szukasz. Albo zgubiłeś po prostu. Jezus powiedział, że wiara w Boga, w Ewangelii Jana powiedział, niechaj się nie trwoży wasze serce, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. A w Ewangelii Marka mówi, wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże. Upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Zobaczcie, wiara w Boga, wiara w Jezusa i wiara w Ewangelię. Potrójny sznur, którego nie da się zerwać i nie da się również oddzielić. Wiara w Boga, wiara w Jezusa i wiara w Ewangelię. To kompletny kierunek naszej wiary. I tylko wtedy to będzie działało i tylko wtedy to nabierze dla nas znaczenia. Jeśli cokolwiek z tego wyeliminujesz, to już będziesz błądzić. Po prostu trzeba przyjąć Boże warunki, nie swoje. My ludzie lubimy, wiecie, tak wygodnie, po swojemu. Niektóre przekazania fajne, niektóre nam się nie podobają. Ale my mamy przyjąć Boże warunki, a nie swoje. Wiecie, czemu ludzie uwierzyli w Jezusa? Czemu ludzie lgnęli do Jezusa? Bo odkryli, że to, co głosi, to prawda, która działa w ich życiu. Tłumy garnęły się do Pana. Wiecie, bo mieli już dość religii, która nie odpowiadała na ich potrzeby. Mieli dość kłamstwa i obłudy i rozczarowania tym, w co wierzą. Ci ludzie byli głodni czegoś realnego, czegoś autentycznego, czegoś, co spowoduje zmianę w ich życiu. Czegoś, co będzie miało prawdziwy wpływ na ich życie. I wiecie, w Jezusie znaleźli prawdę. W Jezusie znaleźli prawdę i ich poszukiwania się skończyły. I ja myślę, że każdy, kto to przeżył, każdy, kto spotkał się w swoim życiu z Chrystusem, zakończył swoje poszukiwania. Wiecie, póki nie znałem Chrystusa, to szukałem w różnych miejscach, szukałem w różnych dziedzinach życia po to, żeby wypełnić swoją pustkę. Chciałem napełnić tą pustkę pieniędzmi, chciałem napełnić tą pustkę muzyką, sportem, jeszcze nie wiadomo czym, biznesem. I ciągle za czymś biegłem i ciągle mi czegoś brakowało. Ale kiedy spotkałem Chrystusa, moje poszukiwania się zakończyły. Nie ma w nikim innym zbawienia, słuchajcie, jak tylko w Jezusie Chrystusie. Nie ma żadnego innego imienia danego ludziom pod niebem, jak tylko imię Jezus. Nie ma żadnej innej drogi do Boga, jak tylko imię Jezus. Nie ma w nikim innym powstania do nowego życia. Nie ma w nikim innym nowego początku, nowego startu dla życia człowieka. I Jair, jego dom się o tym przekonał. I ty się możesz przekonać. Jeszcze możesz zdążyć, jeszcze możesz żyć. Jeszcze nie jest za późno. I ta historia kończy się w ten sposób. I przyszedłszy przed dom, nie pozwolił nikomu wejść z sobą, tylko Piotrowi, Janowi, Jakubowi i ojcu i matce dziecka. A wszyscy płakali, żałowali jej. On zaś rzekł, nie płaczcie, nie umarła, lecz śpi. I wyśmiewali go, bo wiedzieli, że umarła. On zaś ująwszy ją za rękę, zawołał głośno. Dziewczynko, wstań. I powrócił duch jej i zaraz wstała, a on polecił, aby jej dano jeść. I wpadli w osłupienie jej rodzice. On zaś przykazał im, by nikomu nie mówili o tym, co się stało. Wiecie, tam, gdzie pojawia się Chrystus, tam wraca życie. Ja nie wiem, co ci złamało życie. Ja nie wiem, co ci zniszczyło życie, ale ja wiem, co ci może dać życie. Ja wiem, co cię może na nowo pobudzić do życia. Ja wiem, co może na nowo wskazać ci właściwy kierunek w życiu. Wiecie, ludzie czasami przychodzą tacy naprawdę poobijani do kościoła, szukają. Ich życie się po prostu załamało. Albo, nie wiem, żona czy mąż ich zostawił. Albo utopili swoje smutki w alkoholu czy narkotykach i teraz są uzależnieni i nie widzą drogi wyjścia dla siebie. Są liczne, tragiczne sytuacje. Wiecie, może jesteś dorosłą osobą w tej chwili, ale wychowywałaś się, czy wychowywałeś w jakimś niekompletnym domu i dzisiaj to ma wpływ na twoje życie. Jezus, dawca życia, może dać ci nowe życie. Może pobłogosławić cię na tym miejscu. Może powiedzieć, wstań. Ja powołuję cię do nowego życia. Ja chcę ci dać dzisiaj nowe życie. Może wszyscy mówili, że już umarłeś, że do niczego się nie nadajesz, że już nic z ciebie nie będzie. Ale dla Boga nie jest za późno. On może ci powiedzieć, wstań. Wstań do nowego życia. I wiecie, co się stało? Ta dziewczynka wstała. Na słowa Jezusa umarli wstają. Śmierć musi oddać to, co zabrała. I wiecie, kolejna reakcja w tej historii to to, że Pan Jezus polecił, żeby tej dziewczynce dano jeść. Kolejna rzecz. Tam, gdzie Jezus przychodzi, tam, gdzie nowe życie zaczyna kiełkować, tam również i wraca apetyt na życie. Wiecie, spotykam mnóstwo ludzi, którzy mają dość życia. Mało spotykam ludzi, którzy mają apetyt na życie. Ale wiecie, kiedy spotkasz Jezusa na swojej drodze, to uwierz mi, przyjdzie ci apetyt na życie. Przyjdzie ci apetyt na to, żeby regulować stare sprawy. Przyjdzie ci apetyt na to, żeby zacząć uczciwie pracować. Przyjdzie ci apetyt na to, żeby jednać się z ludźmi, żeby przebaczać i żeby mieć przebaczone. Przyjdzie ci apetyt na to, żeby wielbić Boga. Przyjdzie ci apetyt na to, żeby żyć nadzieją życia wiecznego. Gdzie siedzimy, wiecie, na różnych miejscach, na różnych stołkach, ale któregoś dnia każdy, kto dzisiaj siedzi, zostawi puste krzesło. Z takich czy innych względów. Pytanie, co dalej? Co z twoją wiecznością? Czy zastanowiłeś się nad tym? Jak będzie wyglądać? Czy jak jesteś przygotowany do dalszej podróży? Nie tylko w tym życiu, ale do podróży do wieczności. Czy jesteś przygotowany do tej podróży? I co robisz? Ja nie mówię, żebyś się już spakował. Ale czy jesteś sercem przygotowany do tego? Żeby pokonać drugą stronę wieczności i spotkać się z Panem Panów i z Królem Królów. Z tym, o którym mówimy, z tym, którego głosimy, z tym, którego zwiastujemy z tego miejsca i może z innych miejsc dzisiaj i pewnie wiele z takich miejsc w Europie, na świecie, gdzie Ewangelia jest zwiastowana. Ale wybór wciąż należy do ciebie. Może mocujesz się z tym głazem sam, a Jezus mówi, przyjdź do mnie. Nie zrobiłeś jeszcze jednej rzeczy. Przyjdź z tym do mnie. Jeśli jesteś gotowy porzucić swój grzech, jeśli jesteś gotowy odwrócić się od swojego grzechu i przyjść do Pana Panów i zacząć życie od nowa, to uwierz, że dzisiaj to jest możliwe. Pomyśl tylko, co by było, gdyby Jair się wycofał, gdyby poszedł za głosem ludzi, gdyby poszedł za głosem tłumów. Powiedz tylko, czy pomyśl, jak ta historia by się skończyła, gdyby się poddał, gdyby uległ presji piekła, gdyby uległ presji ludzi, a nie uwierzył w to, co mówi Chrystus. Pomyśl, ile możesz stracić, jeśli nie pójdziesz za głosem Jezusa. Jeszcze możesz zdążyć. Jeszcze możesz żyć. Życiem może, jakim nie marzyłeś. Nie w bogactwie, nie w wygodach. Ja mówię o duchowym bogactwie. O wewnętrznym pokoju. O świadomości kierunku, w jakim idę. O nadziei. Jeszcze możesz zdążyć, jeszcze możesz żyć. Słuchajcie, dwa słowa, których dzisiaj możesz się uchwycić. Amen. Chciałbym, żebyśmy się modlili.
Nie chcę was zostawić bez modlitwy. Nie chcę, żebyśmy jakoś przeszli w swoich myślach i w swoim sercu dalej bez modlitwy. Dlatego chciałbym dzisiaj, abyśmy się mogli pomodlić. Poproszę o powstanie, poproszę grupę o zagranie. Są starsi zboru. Jeśli potrzebujesz dzisiaj modlitwy na tym miejscu, jeśli chcesz uchwycić się Jezusa, jeśli chcesz zdążyć, jeśli chcesz żyć, może jest chociaż jedna osoba na tym miejscu, za którą naprawdę warto wznieść dzisiaj modlitwę. Może czujesz, że umarłeś, albo czujesz się taki martwy, czujesz się, jakby po prostu życie z ciebie uszło. To chcemy się modlić, aby to życie przyszło. Chcemy się modlić, aby Jezus dotknął się ciebie. Chcemy się modlić o powrót życia do twojego serca. Chcemy się modlić o to, o apetyt na życie dla ciebie. Abyś miał apetyt do tego, żeby żyć dla Pana. Abyś miał apetyt do tego, żeby służyć Jemu. Ja dzisiaj chcę się modlić o twoje życie. I ze starszymi będziemy się modlić. Jeśli jest chociaż jedna taka osoba na tym miejscu, proszę wyjść na środek. Niech dzisiaj Bóg błogosławi nasze życie. Może sam czujesz, że coś nie jest tak, że mocujesz się z jakimś problemem, który cię przerasta. Dzisiaj chcemy przyjść tym razem do Jezusa. Zapraszam, jeśli macie takie potrzeby, wyjdźcie, będziemy się modlić. I niech Bóg pokrzepia wasze serca. Panie Jezu, dziękuję Tobie, że dla Ciebie nigdy nie jest za późno, Panie. Że dzisiaj jest też czas, aby może wyprostować nasze drogi. Dzisiaj jest czas, Panie, do tego, aby może powstać do życia na nowo. Panie, modlę się, jeśli w czyimś sercu toczy się walka, to proszę Cię o taką też odwagę Jaira, Panie. Boże, modlę się o to, aby dzisiaj smutne serce zostało pocieszone, aby dzisiaj beznadziejne serce otrzymało nadzieję, aby dzisiaj serce, które umiera, otrzymało życie, Panie. O to się modlę i błogosław nas, Panie.